Poznańskie historie przybliżają Marek Rezler i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, dzień dobry. Razem ze mną poznański historyk Marek Rezler.
Dzień dobry, kłaniam się.
W zeszłym tygodniu mówiliśmy o katastrofach poznańskich, m.in. o tej lotniczej w centrum Poznania z roku 1952. A dzisiaj wędrujemy na spokojne Świerczewo. To taka dzielnica Poznania, przytulona już do Lubonia. Właściwie, jeśli by nie było granic, to ktoś mógłby nawet nie zauważyć, że przeszedł z Poznania do Lubonia właśnie albo odwrotnie. Chociaż taka jest wyraźna granica w postaci autostrady w tej chwili. Niemniej jest to taka troszkę sypialnia Poznania, ale też z ciekawą historią.
No rzeczywiście, dla historyka problem Świerczewa nie jest taki wcale prosty, bo okazuje się, że jest to dawna wieś położona w południowych granicach miasta. Pierwsza zmianka w dokumentach pochodzi z 1235 roku, czyli już XIII wiek, jakby równoległy jakby z powstawaniem Poznania.
I tak się nazywała?
Tak, nazwa była troszeczkę zmieniona, ale w sumie do Świerczewa to było podobne. Faktem jest, że to była najpierw wieś należąca do archidiakona poznańskiego, potem do kapituły poznańskiej. Trzeba przyznać, że niczym specjalnym się nie wyróżniła, nie ma zmianek w dokumentach, poza tym, że w pewnym momencie okazało się, że wieś istnieje tylko z nazwy, bo nie ma tam ani jednego mieszkańca. Ale sprawa się poprawiła około XIV, XV, XVI wieku, kiedy już w tym miejscu, konkretnie w 1510 roku, jeszcze nic nie było, a w 1819 już był folwark i 7 gospodarstw chłopskich. Dzisiaj możemy się złapać za głowę, też mi wieś, 7 gospodarstw, ale wtedy, w tamtych czasach, to już coś było. Były inne po prostu granice proporcji. Przełom, swego rodzaju przełom nastąpił w 1832 roku, kiedy w Kotowie powstała cegielnia połączona z osiedlem robotniczym. Okazuje się, że w tym rejonie są, a przynajmniej były, duże pokłady gliny i to gliny doskonale nadające się do wyrobu cegieł. I ta glina później była wykorzystywana i to wierzyć się nie chce aż do lat 90. XX wieku.
Można uwierzyć, ponieważ jeśli Państwo wybierzecie się na szachty, to zobaczycie budynki z cegły, wprawdzie z powybijanymi niestety szybami, ogrodzone takim technicznym płotem, żeby tam nie wchodzić. Tam jeszcze całkiem niedawno tego płotu nie było. Oczywiście był zakaz wstępu, ale ludzie tam wchodzili do środka. Oczywiście rozmaite malowidła na budynkach tej pozostałej cegielni, ale widzimy te stare budynki i obok jest piękna ścieżka wzdłuż glinianek, wzdłuż jeziorek powstałych właśnie po wydobyciu i wędrujemy tą ścieżką, która ma mniej więcej kilometr długości wzdłuż malowniczych glinianek, wzdłuż tych jeziorek, gdzie zawsze było mnóstwo ptactwa i po drodze wspaniała wieża widokowa. I panie Marku, to jest coś, o co przez całe lata walczyliśmy, ponieważ nie było jeszcze zamku przemysłu z pięknym widokiem, nie było już tarasu widokowego w Kolegium Altum i nie było tej wieży. W momencie jej otwarcia kilka lat temu zyskaliśmy jako Poznań punkt widokowy.
Tak, jak najbardziej. Ta wieża robi ogromne wrażenie. Jest to wrażenie nieprawdopodobne, tym bardziej, że te glinianki, cykl glinianek, powstawały z już sumienia Unikowskiego. Sama nazwa szachty. Mnie jako osobie z zewnątrz, która przybyła tutaj na studiach, szachty mi się raczej kojarzyły z żeglarstwem bardziej. Tymczasem chodzi tutaj już niemiecką nazwę szacht, czyli szyb, dół, i szachten, czyli wykopywać, wydobywać. Czyli ciągle tam te gliny ta glina była wydobywana. Jeżeli glina została wydobyta, no to na jej miejsce pojawiała się woda, rzecz naturalna. Oczywiście glinianki zawsze, jak wiadomo, były przekleństwem wychowawców, bo bardzo często młodzież tam się kąpała, bardzo często dochodziło do tragedii. Faktem jest, że powstało z czasem 40 akwenów o wielkości od 0,2 do 12 hektarów, czyli to jest pokaźna powierzchnia. Jeżeli wejdzie się na tę wieżę, a byliśmy tam podczas realizacji programu Mój Poznań, Moja Wielkopolska, rozpościerał się widok, czasami nawet troszkę kojarząc się z Mazurami, bo rzeczywiście są to jeziorka, niezbyt duże, ale jednak połączone ze sobą i razem dają to wspaniałe miejsce i widokowe, i miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Poznania. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie budynków, które tam były, no wiadomo, że kiedyś tym terenem zarządzał Norbert Friedrich Kindler, który był największym właścicielem majątku tamtejszego i on właściwie uruchomił wykorzystanie gliny już na skalę przemysłową. Glina była wydobywana na dobre, już naprawdę bardzo intensywnie, od lat 90. XIX wieku, kiedy nastąpiła rozbudowa, gwałtowna rozbudowa Poznania po likwidacji wewnętrznego pierścienia umocnień miejskich. Nareszcie glina była potrzebna, były potrzebne cegły, w związku z tym szachty bardzo się przydały. No i właśnie, jak już mówiłem, do lat 90. XX wieku ten teren był w tym celu wykorzystywany.
I jeszcze w latach 90. pamiętam, że chodziło się na tak zwaną blałkę, uciekało się z lekcji. Nie polecamy oczywiście tego sposobu spędzania czasu poza szkołą i tam się po prostu odpoczywało. Te stawy są dosyć dobrze opisane, większość z nich jest nazwana. Największe z tego, co pamiętam, to staw rozlany z piękną linią brzegową, bardzo urozmaiconą, ale są też maluteńkie stawki, niektóre w granicach posesji, do których trudno się dostać. No i oczywiście nieźle opisany strumyk Junikowski jako ten jeden z ważniejszych cieków wodnych na terenie samego Poznania. Oczywiście lewobrzeżny dopływ Warty. Dzięki strumykowi Junikowskiemu, który wcześniej przecież płynie przez Lasek Marceliński, ma gdzieś swoje tam źródła dalej za Ławicą, to dzięki niemu te stawy no w ogóle powstały i mają swoją jakąś tam żywotność. Ale wracając do samego Świerczewa, niewątpliwą perełką tej dzielnicy jest ten już chyba można nazwać park wokół glinianek. No i charakterystyczna zabudowa, dużo zieleni, a także forty są na tym terenie.
Tak, to są dwa forty, które były zbudowane w ramach tworzenia zewnętrznego pierścienia fortyfikacyjnego od lat 70. XIX wieku. Znajdują się tam dwa forty, między innymi Fort IX i Fort na Dębcu, plus bunkry, które łączyły te forty. Jest to element fortyfikacji zewnętrznych, zewnętrznego pierścienia fortyfikacyjnego Poznania, złożonego z 18 fortów. Tutaj jest fort numer 9. Z tym, że tutaj dodam, już jako historyk, że specyficzną rolę miała ulica Czechosłowacka, która była drogą rokadową łączącą te forty. Nie było w tym czasie już budowanych wałów łączących poszczególne forty, ale były drogi rokadowe, które łączyły je, no i było oczywiście za ubezpieczenie wzajemnym ogniem. Także ulica Czechosłowacka jest ulicą, która stanowi pozostałość jeszcze zewnętrznych fortyfikacji Poznania z XIX wieku.
Jeśli ktoś ma ochotę pospacerować w pięknej zieleni, to także mnóstwo bardzo ładnych, prywatnych ogrodów jest w tej dzielnicy, a nazwy ulic w wielu przypadkach nawiązują do niektórych polskich miast, bo mamy i ulicę Gostyńską, i ulicę Leszczyńską i wiele, wiele innych, tak jak na przykład osiedle Kwiatowe, nieco dalej za cmentarzem, gdzie nazwy mamy od kwiatów, tutaj nazwy mamy przede wszystkim od Czechosłowacji, jeszcze wtedy i Czechosłowacka, już nieistniejący kraj, a także od polskich miast, chociażby ta Leszczyńska, która stała się taką jedną z ważniejszych arterii dojazdowych dla mieszkańców Lubonia, czy Żabikowa, czy chociażby Świerczewa do centrum Poznania.
Piękne miejsce rekreacyjne, widokowe, wzrokowe, ale także historyczne.
Marek Rezler, bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w przyszłym tygodniu, jak zawsze, w Poznańskich Historiach po godzinie 9. Dziękuję bardzo.
Kłania się pięknie, do widzenia.
Do usłyszenia, mówi Jacek Butlewski.
Na kolejne spotkanie z Markiem Rezlerem i Jackiem Butlewskim zapraszamy w niedzielny poranek za tydzień.